Kryminalne historie Poznania. Na program zapraszają Jerzy Piasny i Adam Biernacki.
Rok 1932. 20 lutego wszedł do służby okręt podwodny ORP Żbik. 25 marca miała miejsce premiera filmu Człowiek-małpa z olimpijskim medalistą Johnem Weissmullerem w roli głównej. To był pierwszy film o Tarzanie. We wrześniu podpisano umowę licencyjną z Fiatem na produkcję w Polsce Fiata 508. A 18 października sprinterka Stanisława Walasiewiczówna ustanowiła w Warszawie rekord Polski w biegu na 800 metrów. Wynikiem 2 minuty 24 sekundy.
Kryminalne historie Poznania.
Przechodzimy do sprawy. Proszę pisać, panie Anielu.
Tak, panie Jurku.
W kwietniowy wieczór 1932 roku pracownicy stacji kolejowej w Zbąszyniu wpadli w panikę. Mamy?
Napisałam.
Proszę dalej. Przyczyną tego zamieszania był brak niewielkiej skrzynki, która miała być pospiesznym pociągiem wysłana do Warszawy. W normalnych warunkach urząd pocztowy wystosowałby odpowiednie przeprosiny i starałby się jakoś załagodzić sprawę. Sęk w tym, że w skrzynce było 20 tysięcy rubli w złocie i nikt nie miał pojęcia, gdzie to się podziało.
Kryminalne historie Poznania.
Mam nadzieję, że Adam Biernacki ma pojęcie, gdzie to się podziało.
I nikt do tej pory nie ma pojęcia, gdzie się to podziało, ale jest takie podejrzenie, co się z tym mogło stać.
No to słuchamy.
To jest bardzo dobrze zaplanowana akcja. To złoto nie jechało pierwszy raz z punktu A do punktu B. Złoto było przewożone z Amsterdamu do Warszawy, do domu bankowego Józefa Skowronka. I to się działo raz na kilka tygodni. Z Amsterdamu do Warszawy przez Berlin. Zawsze pociągiem pospiesznym. Jeden jedyny raz, właśnie w tym momencie, tym razem jedzie to pociągiem osobowym z Berlina. Musi dojechać do Warszawy, ale nie da się za jednym razem. Przyjeżdża do stacji Bęczen, czyli dzisiejszy Zbąszyń. Tam jest granica państwa. Przez granicę państwa osobówka nie przejedzie. Złoto trzeba wyładować, złożyć ją, tą skrzyneczkę, w specjalnym magazynie na dworcu. No i poczekać na następny pociąg, tym razem pospieszny. Pociąg przyjeżdża o godzinie 17:29. Kradzież złota zauważono o godzinie 22:00. Mamy 4 godziny i 31 minut. W tym momencie, wiadomo, że to nie jest od minuty do minuty, trzeba zanieść to złoto to do magazynu, wypełnić dokumenty i tak dalej, czyli nam się to wszystko zawęża.
No ale z drugiej strony jest to sporo czasu.
To jest sporo czasu, właśnie. I teraz uwaga, co się może dziać? Złota nie znaleziono. W to musi być zaangażowana jakaś góra. I teraz pytanie jaka? Kto pozwolił na to, żeby złoto przewieziono pociągiem osobowym? Dlaczego było aż takie ciśnienie? Przecież można było poczekać do następnego dnia i je po prostu w ten sposób wysłać, prawda? Czyli albo musiał być ktoś zaangażowany właśnie w tym domu bankowym, ewentualnie złodzieje tak pokierowali, że wymusili sztuczny pośpiech. Ktoś się po prostu spóźnił, ktoś nie chciał nie dotrzymać słowa, na przykład gdzieś tam przy nadawaniu i starano się być może w ten sposób pokierować, żeby to wyglądało na czysty przypadek.
A ja mam taką myśl, że być może, bo to było 20 tysięcy rubli w złocie, być może zaangażowane tu były wywiady, bo przecież to rozumiem, że to były rosyjskie pieniądze tych białych.
Rosyjska była waluta, tak?
No dobra, białych Rosjan, którzy przekazywali na przykład do swoich znajomych w Warszawie, dajmy na to, tak? Tu też działali biali Rosjanie w Warszawie, przecież mieli swoje przedstawicielstwo. I któryś z wywiadów się o tym dowiedział. Łatwo było to rozszyfrować.
Możliwe, że tak. Na początku to wygląda bardzo łatwo, bo zaczynają śledczy, przyjeżdża prokurator Hrabyk z Poznania, przyjeżdżają policjanci z psami tropiącymi z miejsca, zostają aresztowani urzędnicy kolejowi celni i urzędnicy Straży Granicznej. I co? i nic. I nie ma śladu, bo nawet nie ma śladu, nawet pies nie podejmuje tego tropu.
Tak.
Jak to może wyglądać? Nie ma ani rozbitej skrzyneczki, ani pustej, że ktoś coś przepakowywał. Jest trochę czasu. Mogło być tak, że ona została wpakowana do innego, bo to nie jest aż takie duże, bo złoto jest ciężkie, więc gabarytowo to wielce nie wygląda. Na przykład do większego kufra, do sakwojarza, do nawet worka marynarskiego, bo masa wojska tędy jeździła i w majestacie prawa ktoś mógł z tego miejsca wyjść, żeby potem te pieniądze gdzieś dalej przekazać, tak? Kto może być w to zaangażowany? Faktycznie albo urzędnicy, albo celnicy, tak? Albo może nawet było takie podejrzenie, że mógł być właściciel tego złota zaangażowany w to, żeby wyłudzić odszkodowanie, bo to nigdzie nie wypływa, to jest ciekawostka. Czy takie przypadki były i gdzie indziej? Tak, i to znacznie wcześniej, w Warszawie w roku 1927, 23 lutego, pracownicy, którzy przeprowadzają remont jednego z budynków w centrum miasta, znajdują 40 kg złota w sztabach i to w takiej zamurowanej w skrytce. To złoto jest dosyć specyficzne, bo jest lekko zanieczyszczone srebrem, czyli widać, że na pewnym etapie produkcji ono zostało przejęte. Jest ono warte 240 tysięcy złotych i najważniejsza informacja, gdzie ono jest znalezione, w jakim budynku. Tam, gdzie nikt nie wejdzie z ulicy, jest budynek sztabu generalnego. A więc widać, że te kradzieże szły na bardzo wysokim szczeblu. To byli urzędnicy i to nie były takie gryzipiórki. I ja jestem przekonany, że w pewnym momencie gdzieś tutaj coś takiego zagrało, bo to nie są złotówki, to nie są jakieś tam, prawda, fenigi, takie drobne. To są konkretne wymiary pieniężne, prawda, w twardej walucie. Czego dowodził te 40 kg złota z Warszawy, które przeszły na skarb państwa. Tam się sprawa rypła. Tam było to zamurowane, miało po iluś tam latach być odzyskane przez kogo? No przez tych, którzy tam siedzieli, przez tych wysokich oficerów. Czyli tutaj możemy zobaczyć, że to jest granica. Jest straż graniczna, jest wojsko, prawda? Gdzieś w tym momencie i ten jeden, jedyny raz, kiedy pociąg nie jest pospieszny.
Gdyby ktoś z państwa znalazł złoto ze Sponszynia, prosimy o telefon.
Kryminalne historie Poznania.